Paryż, Radio France International, wtorek 5 maja z paryskiego studia w domu Radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor. Za szybą studia realizująca audycję Grażyna Chmurska i technik Janik. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. W jej programie usłyszymy dziennik przygotowany wraz z Piotrem Błońskim i korespondencję Piotra Rosuchowicza, naszego wysłannika specjalnego w Strasburgu, gdzie rozpoczyna się ostatnia przed wyborami sesja Parlamentu Europejskiego. Po dzienniku przegląd prasy Anny Bernhardt i Piotra Kamińskiego oraz Euranet, kronika europejska Piotra Błońskiego. W części magazynowej usłyszymy paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia Stefana Rygera, magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej i lekcja francuskiego. Zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dnia w skrócie. Czyżby nowa rebelia w Czadzie? Ławrow nie weźmie udziału w Radzie NATO-Rosja. Grypa A wykazuje w Meksyku tendencję spadkową, ale trzeba się pilnować przed zimą. Foki będą miały lepiej w Unii Europejskiej. Od roku 2010 obowiązuje zakaz sprzedaży produktów pochodzenia fuczego. Czadyjscy rebelianci ukrywający się w Sudanie przekroczyli wschodnią granicę swego kraju i posuwają się w głąb terytorium Czadu. Jak na razie nie doszło do starć z armią rządową, poinformował rzecznik rządu w N'Djamenie Mahamat Issen. Również władze francuskie potwierdziły wiadomość o wtargnięciu na terytorium Czadu uzbrojonych milicji. Śledzimy z wielkim niepokojem rozwój sytuacji, powiedział Eric Chevalier, rzecznik francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który przypomniał, że Francji leży na sercu stabilność i jedność terytorialna Czadu. Paryż przypomniał, że nie dalej jak w niedzielę Czad i Sudan podpisały pod auspicjami Kataru i Libii wspólne porozumienie w Doha, w którym zobowiązują się, że nie będą ingerować w swe wewnętrzne sprawy, ani też odwoływać się do użycia siły we wzajemnych konfliktach. Obecne porozumienie dołączyło do kolekcji wcześniej zawartych i tylekroć nierespektowanych ugód podpisanych w przeszłości, komentuje AFP. Wzywamy do zastosowania się do podpisanego aktu i poprawy stosunków między Czadem a Sudanem, co wydaje się niezbędne dla politycznej stabilizacji regionu i trwałego pokoju, powiedział rzecznik Quai d'Orsay. Francja wysłała 800 swoich żołnierzy, którzy uczestniczą w misji pokojowej ONZ w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, MINURCAT, pod dowództwem senegalskiego generała Kandji. Czad, leżący w centralnej części kontynentu afrykańskiego, jest jednym z najuboższych krajów naszej planety. Trudności gospodarcze potęguje niestabilna sytuacja wewnętrzna. Rząd w N'Djamenie oskarża sąsiedni Sudan o wspieranie czadyjskich rebeliantów, którzy napadają i palą przygraniczne wioski. W marcu 2008 roku podpisany został oficjalny pokój z Sudanem w Dakarze, ale konflikt tli się nadal. Dodajmy w tym rozdziale, że zdaniem prezesa Afrykańskiego Banku Rozwoju Donalda Kaberuki Afryce grozi w najbliższym czasie eskalacja wojskowych zamachów stanu, zamachów anonimowych oraz gwałtownych zmian łamiących porządek konstytucyjny. Mimo tych smutnych prognoz prezes Afrykańskiego Banku Rozwoju był raczej ufny w możliwości ekonomicznego rozwoju Afryki. Tu Paryż RFI. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow poinformował, że nie weźmie udziału w zaplanowanym na maj posiedzeniu Rady NATO i Rosji. Jest to protest rosyjskiego ministerstwa przeciwko wydaleniu przez sojusz rosyjskich dyplomatów, poinformowało źródło dyplomatyczne. NATO zostało powiadomione o tej decyzji, powiedział ambasador Rosji przy NATO Dmitrij Rogozin. Posiedzenie Rady NATO o Rosji planowano na 18 lub 19 maja. Jak poinformowała rzeczniczka sojuszu Carmen Romero, sekretarz generalny NATO wyraził ubolewanie z powodu decyzji Rosji. Istnieje wiele wspólnych tematów godnych omówienia między Rosją a NATO, powiedziała pani Romero. Wyrzucenie dyplomatów rosyjskich i obecne manewry NATO w Gruzji określone zostały przez prezydenta Miedwiediewa jako demonstracja siły i są kolejnym ciosem w wysiłki czynione przez Waszyngton i Moskwę. Wysiłki dążące do poprawy wzajemnych stosunków. Dodajmy z ostatniej chwili, że jak poinformowało armiańskie Ministerstwo Obrony, Armenia nie weźmie udziału w manewrach NATO w Gruzji. Dodajmy, że zakończył się bunt wywołany w jednej z gruzińskich baz wojskowych. Doszło do niego w bazie w Muchrowani, 20 km od Tbilisi. Żołnierze okopali się w koszarach. W ciągu dnia dowódcy bazy zostali karnie zwolnieni, a szeregowcy oddali broń. Obyło się bez użycia siły, poinformował rzecznik gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Szota Utiaszwili. Gruzja utrzymywała wcześniej, że bunt był bezpośrednio kierowany z Moskwy i miał być próbą wojskowego zamachu stanu. Tu Paryż RFI. Epidemia grypy typu A w Meksyku wykazuje tendencję spadkową, poinformował we wtorek ekspert meksykańskiego Ministerstwa Zdrowia. Równocześnie, jak stwierdza Miguel Ángel Lesana, dyrektor meksykańskiego Centrum Nadzoru Epidemiologicznego, choroba, która dotychczas zebrała żniwo 26 ofiar śmiertelnych w samym Meksyku, grozi zdwojonym atakiem w miesiącach zimowych. Tak w krajach półkuli północnej, jak i południowej. Grypa typu A, nawet jeśli została obecnie ujarzmiona i wszystko na to wskazuje, zwalczona, mogłaby równie dobrze nie zniknąć zupełnie i powrócić ze zdwojoną siłą w okresie zimy, przypomniał minister zdrowia José Ángel Córdova. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała 72 krajom, w tym do Meksyku, 2,400 miliona środków antywirusowych. W skali całego świata grypa typu A spowodowała ponad 1100 przypadków śmiertelnych. Tymczasem Komisja Europejska uznała za nieusprawiedliwione zakazy importu wieprzowiny ogłoszone przez Rosję przeciwko Hiszpanii, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Komisja wezwała Moskwę do ponownego rozważenia tej decyzji. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, poinformowano. Dodajmy w tym rozdziale, że sprzedaż produktów pochodzenia foczego, a więc mięso, oliwa, tłuszcz, narządy wewnętrzne i przede wszystkim futro focze zostanie zakazana na terenie Unii Europejskiej w roku 2010. Wniosek przeszedł na ostatniej sesji przed wyborami Parlamentu Europejskiego. O sesji opowie nasz wysłannik specjalny. Nie tylko foki będą się miały lepiej. W Chorwacji weszła nowa ustawa o całkowitym zakazie palenia w zamkniętych miejscach publicznych. Chorwacja stara się o przyłączenie do Unii w roku 2011.
W dziewiątej dobie ofensywy armii pakistańskiej przeciw talibom działania zbrojne przenoszą się z dystryktów Bunar i Lower Deer do dystryktu Swat. Szczegółów na temat tych działań armia nie podała, lokalne źródła wymieniają za to liczbę 5 zabitych w ciągu ostatniej nocy cywilów. Ludność cywilna licznie uchodzi z terenów objętych walkami w dystrykcie Swat, ale główne miasta są tam pod kontrolą armii, która wprowadziła zresztą godzinę policyjną. Ofensywa armii pakistańskiej w 2 miesiące po zawarciu z talibami rozejmu, który wykorzystali oni natychmiast, by zamiast złożyć broń, zbliżyć się na odległość 100 kilometrów do Islamabadu, przywróciła dobry nastrój w stosunkach Pakistanu ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Islamabadu jest to tym łatwiejsze, że opinia publiczna w kraju popiera operację wojskową w obawie przed dalszymi postępami talibów. Prezydent Asif Ali Zardiri zostanie w środę przyjęty w Waszyngtonie przez Baracka Obamę. Prezydent USA wyrażał niepokój o słabość pakistańskiego rządu. Toteż obserwatorzy spodziewają się, że Zardari otrzyma od niego poparcie nie tylko werbalne, ale też materialne. W Waszyngtonie mówi się o pomocy finansowej dla Pakistanu w wysokości 1,5 miliarda dolarów.
Tu Paryż. RFI. Po rozmowach w Rzymie szef dyplomacji izraelskiej Avigdor Lieberman przybył z wizytą do Paryża. Hiszpański prokurator zamierza przesłuchać 8 członków chińskiego kierownictwa, wśród nich ministra obrony Lianga Guangli, za krwawą represję wiosną 2008 roku powstania w Tybecie. Sędzia Santiago Pedras, uprawomocniony do ścigania masowych zbrodni w świecie, poinformował o wysłaniu listu z pozwem do stawienia się przed sądem cytowanych osób na ręce władz w Pekinie. Odpowiedzi zapewne nie otrzyma żadnej, ale miło pomyśleć. W sierpniu 2008 roku Komitet Poparcia dla Tybetu złożył przed sądem w Madrycie skargę przeciwko chińskim politykom i wojskowym za zbrodnie przeciwko ludzkości zmierzające do systematycznej i powszechnej eliminacji narodu tybetańskiego. Międzynarodowy Trybunał w Hadze do badania zbrodni w byłej Jugosławii podwyższył w procesie apelacyjnym do 17 lat więzienia wyrok dla byłego oficera armii serbskiej Weselina Sljavankanina za masakrę w szpitalu w Vukovarze. Roman Polański nie stawi się we czwartek na rozprawie przed amerykańskim sądem, który ma rozpatrzyć jego prośbę o zaniechanie ścigania go przez amerykański wymiar sprawiedliwości za stosunki z nieletnią przed 30 laty. Jego obecność nie jest niezbędna. Rozprawa odbędzie się zatem zaocznie. We wtorek w Gif-sur-Yvette pod Paryżem pochowany został polski genetyk, członek Francuskiej Akademii Nauk CNRS, profesor Piotr Słonimski. Tu Paryż RFI, w Strasburgu jest nasz wysłannik specjalny Piotr Rosochowicz.
Rozpoczynając ostatnią w tej kadencji sesję plenarną Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Hans-Gert Pöttering nawiązał do 5. rocznicy rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Centralnej oraz Cypr i Maltę. 5 lat członkostwa 10 nowych państw Unii Europejskiej wyraźnie dowiodło, że odnieśliśmy sukces. Obszar naszych wspólnych wartości znacznie się rozszerzył na 500 milionów ludzi żyjących w pokoju i demokracji. Nasza Unia Europejska składa się obecnie z 27 państw członkowskich oraz jest silniejsza i bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ta jedność stanowi zasadniczy warunek, jaki UE musi spełnić, aby skutecznie zmierzyć się z wyzwaniami dnia dzisiejszego i przyszłości. Jedynie jako wspólnota możemy bronić na świecie naszych wartości i interesów, powiedział Pöttering. Prawie 4 miliardy euro z planu odbudowy gospodarczej przeznaczone zostanie na rozwój infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej, morskie siłownie wiatrowe i instalacje przechwytywania i składowania CO2. Europejski Plan Odbudowy Gospodarczej przewiduje wykorzystanie 5 miliardów euro w roku obecnym i przyszłym na inwestycje w energetykę, rozwój szerokopasmowych łączy internetowych i na działania związane z reformą wspólnej polityki rolnej. Zgodnie z politycznym porozumieniem wynegocjowanym przez PE i czeską prezydencję 3,98 miliarda euro sfinansuje projekty inwestycyjne, takie jak infrastrukturę elektroenergetyczną i gazową, morskie farmy wiatrowe i instalacje do przechwytywania i składowania dwutlenku węgla. Ze środków Unii Europejskiej sfinansowana zostanie połowa kosztów inwestycji w infrastrukturę i budowę nowych elektrowni wiatrowych. Wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków uruchomionych w ramach tej inicjatywy, znalazło się aż 6, które w całości lub częściowo realizowane będą w Polsce. Program przewiduje też 200 milionów euro na dofinansowanie budowy gazociągu Nabucco, którym do UE transportowany będzie gaz z regionu Morza Kaspijskiego. Parlament podda też pod głosowanie pakiet rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego. Zasadniczym celem reformy tego sektora jest poprawa pozycji użytkowników na rynku usług elektronicznych. Poprawy kompromisowe uzgodnione w drodze nieformalnych konsultacji z Radą zmierzają do doprecyzowania zapisów dotyczących ochrony prywatności użytkowników i poszanowania praw obywatelskich. I jeszcze na zakończenie, jak wygląda aktywność polskich posłów podczas obecnej trwającej w Strasburgu sesji. Parlament popiera propozycję zmierzającą do umożliwienia państwom członkowskim zawierania umów dwustronnych dotyczących kwestii sektorowych i obejmujących prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych oraz w zakresie spraw małżeńskich, odpowiedzialności rodzicielskiej i zobowiązań alimentacyjnych. Autorem stanowiska Komisji Prawnej Parlamentu jest polski poseł Tadeusz Zwiewka. Parlament rozpatrzy też propozycję rozporządzenia, którego celem jest zapewnienie poszanowania najwyższych standardów humanitarnych przy uboju zwierząt i ograniczenia ich cierpienia fizycznego i psychicznego. W sprawozdaniu Janusza Wojciechowskiego, polskiego posła, posłowie z Komisji Rolnictwa zawarli poprawki precyzujące m.in. kwestie odstępstwa od zasady uśmiercania zwierząt po oszołomieniu w przypadku, gdy ubój ma charakter rytualny. To są tylko niektóre z tematów, jakie podejmowane są podczas trwającej obecnie w Strasburgu sesji Parlamentu Europejskiego. Ze stolicy Alzacji i stolicy Europy mówił Piotr Rosochowicz.
Tu Paryż, Radio France International. To był dziennik. Czas na przegląd prasy. Piotr Kamiński i Anna Bernhardt.
Ekonomiczny dziennik Les Echos ma powody do zadowolenia, które wyraża na czołówce. W ciągu niespełna 2 miesięcy giełda paryska odzyskała 30% wartości, zacierając wiele przykrych wspomnień. Jest to jednak przelotne rozpogodzenie, sugeruje dziennik, skoro obroty giełdowe są nadal skromne, a globalne perspektywy gospodarcze wciąż ponure. Bruksela znów poprawiła na gorsze swe przewidywania na rok bieżący i przyszły. 4% spadku w tym roku, 0,1% spadku w roku 2010. Choć komisja zapewnia, że najgorsze jest już za nami, a gospodarka się powolutku stabilizuje, zdradzając nawet pierwsze objawy ożywienia. To niedobre wieści dla francuskiej skrajnej lewicy, która zajmuje dzisiaj czołówki Le Figaro i Libération. Konserwatywny dziennik zajmuje się głównie wpływami tej politycznej tendencji na uczelniach, gdzie jego zdaniem blokuje ona sytuację w chwili, gdy zbliża się sesja egzaminacyjna. W niektórych uczelniach trzeba ją będzie przełożyć na jesień, pisze komentator Le Figaro. Uniwersytet, ubogi krewny francuskiego szkolnictwa wyższego, sam sobie kopie grób z winy kilku wściekłych, pisze dziennik. Tymczasem, jeżeli nie stanie na nogi, niedługo nie będzie co zbierać. Czyż trzeba przypominać, że w międzynarodowych rankingach Francja wygląda fatalnie w porównaniu z Azją i krajami anglosaskimi? Pyta w Le Figaro Yves Tréhard. Jakby nie wiedział, że rankingi owe robione są na podstawie obcych nam ideowo i duchowo kryteriów anglosaskich, czego nigdy nie omieszka przypomnieć seniów przodujący działacz zachwycony stanem francuskiego szkolnictwa wyższego. Przypadkiem na sąsiedniej szpalcie Le Figaro wpada nam w oczy cytat z naszego ulubionego wroga klasowego, Jean-François Revela: ideologia to coś, co myśli za was. Libération podchodzi do tego oczywiście całkiem inaczej, obiecując na okładce całą prawdę o prawdziwej roli skrajnej lewicy w obecnych zamieszkach społecznych. Laurent Geoffrin, dyrektor dziennika, odrzuca w swym komentarzu oba skrajne stanowiska. Nieprawdą jest, jakoby Olivier Besancenot pociągał za sznurki wszystkich konfliktów społecznych. Nieprawdą jest jednak również, by działacze skrajnej lewicy nie odgrywali w nich żadnej roli. Rząd widzi trockistę za każdym strajkującym robotnikiem, pisze Geoffrin, chcąc tym sposobem skompromitować wrogie mu działania paraliżujące rzekomo działalność klasycznych związków zawodowych i rządu. Nie oznacza to jednak, pisze dalej autor, że działacze trockistowscy odgrywają tam rolę marginalną. Przeciwnie, są wprawni, doświadczeni, umieją się posługiwać związkami zawodowymi, popychając je do nieustępliwości, po wirtuozowsku stosują taktykę zgromadzeń ogólnych. Ponieważ od dziesięcioleci zapuszczają korzenie w środowisku robotniczym, wysiłki te w końcu przyniosły rezultaty. Laurent Geoffrin uważa jednak, że prawdziwym wichrzycielem są tu międzynarodowe koncerny, które wyrzucają ludzi na bruk swoim przywódcom, wypłacając horrendalne premie. Cytowany obok historyk Christophe Bourseiller podkreśla, że zarówno Lutte Ouvrière, jak nowa partia antykapitalistyczna, czyli odremontowana rewolucyjna Liga Komunistyczna, mocno się ostatnimi czasy sproletaryzowały. Tradycyjnie pierwsza z tych partii była mocno zakorzeniona w środowisku robotniczym, podczas gdy druga działała raczej w oświacie. Dzisiaj jednak proporcje się wyrównały, mówi Bourseiller. Na Gwadelupie i na Martynice komunistycznym związkiem zawodowym CGT kierują działacze Lutte Ouvrière. Jej wpływy w terenie nie słabną, podczas gdy NPA Besancenota zyskuje rozgłos wyłącznie dzięki swemu przywódcy. Bourseiller jest jednak zdania, że skrajna lewica jest zbyt marginesowa, by skutecznie manipulować ruchami społecznymi. Jego zdaniem również przyczyny ich intensywności szukać należy w rozmiarach kryzysu, a nie w manipulacji ze strony marginesowych grupek trockistowskich. A jak tam na skrajnej prawicy? Ta, jak wiadomo, nabrała we Francji kolorów dzięki wysiłkom rozjuszonego komika pochodzenia kameruńskiego nazwiskiem Dieudonné. Sekretarz generalny Pałacu Elizejskiego, Claude Guéant, zastanawiał się ostatnio na głos, czy nie można by mu zakazać startowania w wyborach europejskich pod zarzutem nawoływania do nienawiści i jawnych tendencji antysemickich. Libération przypomina, że Dieudonné nazywał kiedyś Front Narodowy rakiem, kpiąc sobie z Jean-Marie Le Pen, a dzisiaj skumał się z nim politycznie i prywatnie, na tle wspólnej niechęci do niezastąpionego wroga sionisty. Le Pen jest ojcem chrzestnym jego córki, którą ochrzcił w Bordeaux ksiądz integrysta Philippe Laguerie. Antysemickich wyskoków Dieudonné nie sposób liczyć. Parę procesów jest w toku. Ciemnoskóry humorysta skumany także z zakazaną murzyńską organizacją rasistowską Plemię K kryje się jednak zawsze, wedle znanej metody, za antysyjonizmem. Libération cytuje wielu polityków z prawa i z lewa, którzy uważają zakaz wystawienia listy wyborczej za najgorsze możliwe rozwiązanie, gdyż tak się fabrykuje męczenników. Kłopot w tym, że tak zwane idee Dieudonné cieszą się znacznym wzięciem na przedmieściach, gdzie listy owe mogą wywołać fatalne zjawiska, podkreśla dziennik. Ciekawe natomiast, czy pojawią się listy, których jedynym celem będzie obrona internautów przed Wielkim Bratem. Jak czytamy w Libération, francuska organizacja obrony konsumenta UFC złożyła deputowanym raport, z którego wynika, że wielkie instytucje domagające się bezlitosnych represji pod pretekstem grożącej im ruiny trzymają się mocno. Zyski Universal Music podskoczyły o 10%, zamortyzowane od lat nagrania sławnych artystów wynoszą czysty dochód, nie kosztując nic. Podobnie wyglądają dochody francuskich organizacji obrony praw autorskich, a przemysł filmowy wciąż kwitnie. Spadła wprawdzie sprzedaż DVD, ale wzrosła sprzedaż biletów do kin, abonamenty na płatne kanały telewizyjne oraz wynajem filmów na internecie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowe wydanie dziennika Le Monde analizuje ostatnie przewidywania Komisji Europejskiej dotyczące szans wyjścia z kryzysu. Według tych prognoz na najlepszej pozycji startowej są Niemcy, w każdym razie sytuują się one przed Francją. Czy te przewidywania się sprawdzą, zobaczymy w przyszłości, na razie jednak popatrzmy trochę w przeszłość. Na stronach poświęconych polityce międzynarodowej Le Monde wraca do wydarzeń z 7 kwietnia w Mołdawii. Wysłanniczka gazety niedwuznacznie sugeruje, że wypadki te zostały sprowokowane przez Rosjan, którzy wraz z miejscowymi służbami bezpieczeństwa wykorzystali akcję opozycji do swych celów. Nieudany zamach stanu spowodował wycofanie się prezydenta Mołdawii, Woronina, z procesu pogłębiania współpracy z Unią Europejską i odwołanie udziału Mołdawii w zaplanowanym na 7 maja w Pradze spotkaniu inauguracyjnym Partnerstwo Wschodnie. Ta decyzja to konsekwencja wydarzeń sprzed miesiąca w Kiszyniowie, gdy na ulicę wyszło ponad 20 tysięcy osób, głównie studentów i sympatyków opozycji, by zaprotestować przeciwko fałszowaniu wyników wyborów. Ta Twitter-rewolucja, nazwana tak od sposobu porozumiewania się demonstrantów, skierowana była przeciwko komunistycznemu reżimowi prezydenta Władimira Woronina, którego 8-letnie rządy zostały rzekomo przedłużone w ostatnim głosowaniu. Akt drugi rozegrał się niedaleko głównej manifestacji, kilkaset metrów dalej, gdzie budynki rządowe zostały zaatakowane przez nieznanych sprawców, zamaskowanych, z włosami obciętymi na krótko i w szarych ubraniach, jak podkreśla dziennikarka Le Monde. Dwaj młodzi mężczyźni, niezatrzymywani przez ochronę i policję, dostają się na dach budynku prezydencji, wywieszając flagi rumuńską i europejską. Niemal w tej samej chwili ambasada rosyjski przy Unii Europejskiej w rozmowie z wysokim rangą urzędnikiem europejskim oskarża Rumunię o zorganizowanie zamieszek, nie przedstawiając jednak żadnych dowodów. 2 godziny później ci sami mężczyźni powtarzają akcję, tym razem na dachu parlamentu. Budynek opanowany jest przez mężczyzn wyrzucających i palących meble. Policja i strażacy nie interweniują. Po południu prezydent Woronin wzywa przywódców 3 partii opozycyjnych, oskarżając ich o próbę dokonania zamachu stanu. Tego samego wieczoru policja rusza do akcji. Studenci oraz przypadkowi młodzi ludzie łapani na ulicach i uczelniach przechodzą przez ścieżkę zdrowia, a wrzucani do zatłoczonych cel więziennych przez kilka dni poddawani są torturom i szykanom. Dyplomatów zachodnich zdumiała szybkość i gwałtowność reakcji rosyjskich na wydarzenia 7 kwietnia w Kiszynie i oskarżenia pod adresem Bukaresztu. Nikt ze specjalistów i dyplomatów zachodnich nie bierze na poważnie hipotezy zamachu stanu spod puszczeń rumuńskich. Wielu za to nie ma wątpliwości, że zamieszki były zorganizowane przez służby mołdawskie z pomocą Rosjan. Kreml od jakiegoś czasu niechętnym okiem patrzył na prozachodnie zapędy komunistycznego prezydenta Woronina, nie mógł też pozwolić na oddanie kolejnego pola. Niezdecydowana reakcja Europy na wydarzenia w Mołdawii i cisza Waszyngtonu pozwoliły odnieść Moskwie kolejne zwycięstwo. Prezydent Woronin nie przyjedzie na szczyt w Pradze. Mołdawia wycofała się też z udziału w manewrach NATO w Gruzji. Odnotujmy jeszcze, że Le Monde poświęca dzisiaj całą stronę przypomnieniu sylwetki działalności Piotra Słonimskiego, francuskiego genetyka polskiego pochodzenia, jak precyzuje dziennik, zmarłego kilka dni temu w Paryżu w wieku 86 lat. Założyciel Instytutu Genetyki Molekularnej, obrońca niezależności badań naukowych, zwykł był mawiać: poszukiwanie prawdy jest filarem, na którym opiera się wolność.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Błoński.
W pełnym rynsztunku przystępuje do kampanii przed wyborami europejskimi Europe Écologie, sojusz francuskich ekologistów, powstały na jesieni w wyniku porozumienia liderów rozmaitych wcześniejszych formacji. Rozdrobnienie było od dawna słabością francuskiego ruchu ekologicznego, to też zjednoczenie Europe Écologie stawia na jedność i skupia tak rozmaitych działaczy jak Daniel Cohn-Bendit, mający już doświadczenie parlamentarne, Eva Joly, norwesko-francuska była sędzina, wyspecjalizowana w sprawach o korupcję i nadużycie finansowe, José Bové, hałaśliwy alterglobalista, który odsiedział wyrok za niszczenie upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin, działacz Greenpeace Yannick Jadot, Noël Mamère, lider Zielonych, Antoine Wächter, lider niezależnego ruchu ekologicznego. Europe Écologie rozpoczęło kampanię z dużym wyprzedzeniem, bo przed niemal miesiącem, ujawniając swój program na mityngu w Toulouse. Z dumą ogłaszał to José Bové. Dziś lansujemy kampanię, ogólnokrajową kampanię Europa Ekologia. Noël Mamère ze swej strony podkreślał znaczenie samego faktu porozumienia francuskich ekologistów. Spodziewaliście się po nas, że staniemy się racjonalni i odpowiedzialni. Spodziewaliście się, że się zjednoczymy. To też od kiedy powstało Europe Écologie, to zjednoczenie jest faktem. Francuscy ekologiści mają dziś wielkie ambicje. Nie wystarczy im hasło obrony środowiska naturalnego. Mają oni rozległy program polityczny. W obliczu kryzysu konieczna jest odpowiedź globalna, odpowiedź ekologiczna, tłumaczy Cécile Duflot, sekretarz krajowy Zielonych. Poprzez ekologiczną konwersję gospodarki nie będziemy leczyć objawów kryzysu, lecz jego prawdziwe źródła, dopowiada Yannick Jadot. W zajmującym 68 stron kontrakcie, jak nazwano ten program, mowa jest o zatrudnieniu, energii, rolnictwie, prawach socjalnych, zdrowiu i bioróżnorodności, ale także o prawach człowieka i solidarności międzynarodowej. To porozumienie bardzo skądinąd ambitnych działaczy i polityków jest możliwe w wypadku wyborów europejskich. W wyborach do parlamentu francuskiego lub prezydenckich byłoby zapewne trudniej. Ale z drugiej strony Europe Écologie, naturalnie ciążący do opozycji w stosunku do obecnego rządu we Francji, odżegnuje się od zamykania kampanii w tematach francuskich, jak to silnie zaznaczył Daniel Cohn-Bendit. Nie chodzi o to, by zwyczajnie powiedzieć nie Sarkoziemu. Wszyscy to robią. Chodzi o to, czym to wypełnić w zamian. Daniel Cohn-Bendit zajmuje pierwsze miejsce na liście Europe Écologie w regionie paryskim. Na drugim jest Eva Joly.
Bardzo często politycy klajstrują, wmawiają ludziom, że istnieją rozwiązania, które wcale rozwiązaniami nie są, jak na przykład wsparcie dla przemysłu samochodowego. Wielkim błędem jest niezrozumienie, że jedyną skuteczną odpowiedzią na kryzys jest trwały rozwój.
Europe Écologie silnie podkreśla socjalne aspekty swego programu, żądając europejskiego planu wsparcia zatrudnienia, gwarancji minimalnego dochodu zapewniającego godziwe życie, jak również ustalenia wysokości dochodu maksymalnego. Wszelako troszczy się o zaznaczenie różnicy nie tylko w stosunku do partii socjalistycznej, lecz szczególnie w stosunku do lewackich partii na czele z trockistowską nową partią antykapitalistyczną Oliviera Besancenota. W ciągu ostatnich miesięcy Europe Écologie zbierało w sondażach około 10% intencji wyborczych. Najnowsze sondaże potwierdzają tę pozycję.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Collège de France stanowi w dziejach Francji i całej Europy instytucję wyjątkową. Powstała ona w roku 1530 w epoce renesansu za panowania dobrego króla Franciszka I, monarchy, który podziwiał Leonarda da Vinci. W sali zgromadzeń ogólnych Collège de France, której co 3 miesiące w niedzielne popołudnia, tradycja pielęgnowana od wieków, chociaż od roku 1792 nieodprawiana jest już msza poprzedzająca obrady profesorów, znajduje się obraz wielki na całą ścianę przedstawiający Franciszka I i Guillaume Budé, królewskiego mistrza księgozbiorów. Na obrazie Franciszek I wyciąga dłoń w stronę aktu fundacyjnego, jakby go błogosławił. Guillaume Budet w purpurowym płaszczu promienieje radością, ponieważ monarcha przychylił się do jego próśb i mianował 6 lektorów królewskich, którzy będą wykładać dyscypliny ignorowane potąd przez Uniwersytet Paryski. Hebrajski, grekę i matematykę oraz łacinę, którą na Sorbonie też wykładano, ale inaczej. Obraz namalował w roku 1824 Guillaume Lethière, syn niewolnicy z Gwadelupy i królewskiego prokuratora. Artysta znakomicie wyczuł legendę założycielską Collège de France i jak napisał we wstępie do pierwszego tomu Histoire du Collège de France, Marc Fumaroli, dla którego w latach 1987-2002 została stworzona katedra pod nazwą Retoryka i społeczność europejska w XVI i XVII stuleciu. Katedra została stworzona dla profesora, a nie profesor dla katedry, ponieważ profesorowie Collège de France wykładają nauki, których jeszcze nie ma, które dopiero powstają, albo które sami wymyślili, czyli profesorowie Collège de France okazują się w najciekawszych wcieleniach wykładowcami nauki bez imienia, co zresztą stanowi powód do dumy zarówno Rady Naukowej, jak i administratora Kolegium Francuskiego, którym jest obecnie Jacques Głowiński. W preambule programów wykładów Collège de France czytamy: profesorowie proszeni są o wykładanie wiedzy w trakcie narodzin. Przy okazji wspomnieć wypada, że to właśnie Marc Fumaroli przyczynił się znacznie do stworzenia katedry antropologii teatralnej dla profesora Jerzego Grotowskiego, który wykładał właśnie swą naukę bez imienia, nie w auli przy Rue des Écoles, ale głównie w teatrze Buff du Nord u Petera Bruka, bo na takie fanaberie duch Collège de France zezwala. Nie tylko na takie zresztą, ale po kolei. Zachwycony mężczyzna w purpurowym płaszczu na obrazie Guillaume'a Lethière'a to Guillaume Budet, instygator kolegium pochodzący z rodziny królewskich urzędników, której tytuł szlachecki nadał Karol VI, syn Jeana Budet, królewskiego doradcy w sprawach literackich i bibliotecznych. Guillaume Budet zdobył taką wiedzę w dziedzinie prawa, filologii, filozofii, teologii, matematyki, historii starożytnej, że Erasm z Rotterdamu, z którym prowadził spory dotyczące leksykografii greckiej, nazwał go cudem Francji. I chociaż obaj wielcy humaniści nigdy nie doszli do zgody w kwestiach filologicznych, to jednak Erasm napisał: zupełnie nie zgadzam się z Wilhelmem, ale go kocham. Guillaume Budet marzył o stworzeniu w Paryżu nowej akademii na wzór Platona i biblioteki na wzór Książnicy Aleksandryjskiej. Akademii i zarazem Arkadii, w której gromadziliby się najzdolniejsi humaniści z całej Europy. To Guillaume Budet przedstawił królowi projekt świątyni wiedzy i sztuk wszelakich, otoczonej ogrodami, z salami wypełnianymi światłem dziennym, bogatej w zbiory ksiąg i rękopisów. Guillaume Budet był twórcą projektu encyklopedii żywej i promieniującej. To on właśnie wymyślił słowo encyklopedii. Dokument podpisany przez Franciszka I w roku 1530 nie był właściwym aktem fundacyjnym Kolegium Królewskiego, lecz aktem powołującym królewskich lektorów na katedry. Dopiero w 37 lat później nazwa kolegium pojawiła się w certyfikacie zezwalającym na nauczanie greki, wydanym dla Nicolas Goulu. 28 sierpnia 1610 roku król Ludwik XIII położył kamień węgielny pod przyszłą siedzibę kolegium. Budowa trwała długo, ponad półtora stulecia. Dopiero w roku 1772 Ludwik XV powierzył dzieło znakomitemu architektowi Jean-François Chalgrin, który budynek Collège de France w kształcie dostępnym naszym oczom zwieńczył w roku 1778.
Media Stefan Rieger.
Francuzi powiadają, że nie ma bardziej głuchego niż ten, kto nie chce usłyszeć. Prezydent Sarkozy puszcza mimo uszu niemal jednobrzmiący wrzask protestu przeciw ustawie ADOPI o ochronie praw autorskich w sieci, popieranej jedynie przez garść producentów i podstarzałych artystów mających konta w Szwajcarii. Najwyraźniej nie dociera doń nawet trzeźwy głos Jacques'a Attaliego, choć rok wcześniej zamówił był u niego sążnisty raport na temat tego, jak odblokować francuski system i zliberalizować gospodarkę. Atelier od miesięcy wali jak w bęben w projekt ADOPI, w którym widzi niebezpieczną i absurdalną regresję. Nie tylko dlatego, że przewidzianą sankcją jest odcinanie od internetu, co jednoznacznie potępił Parlament Europejski. Jeszcze poważniejszym zagrożeniem dla swobód obywatelskich jest perspektywa powszechnej inwigilacji bez decyzji sądu, czego narzędziem miałyby być spywares, konie trojańskie śledzące najmniej ruch internautów w celu uchronienia ich przed pokusą piractwa. Nicolas Sarkozy twierdzi, że broni artystów przed zgubną technologią. Boże, chroni nas przed takimi przyjaciółmi, z wrogami uporamy się sami. Jacques Attali przypomina, że wbrew piskom festalek status quo, nowe technologie zawsze okazywały się sojuszniczkami artystów, czy były to instrumenty jak fortepian, skrzypce, fotografia lub kino, czy nowe środki upowszechnienia twórczości, jak książka, druk, gramofon, radio, telewizja, kompakt czy DVD. Nie inaczej jest z internetem, podkreśla Attali i rzuca na stół 10 propozycji. Każdą z nich należałoby przedyskutować, ale mają one tę zaletę, że obnażają idiotyzm i anachronizm w filozofii żandarma, jakiej trzyma się rząd i jaką narzucić chciałby całej Europie. Można się tu zresztą dopatrzyć okrutnej analogii z przegraną od dawna wojną z narkotykami, metodą prohibicji i represji, której rezultaty są zerowe, a koszta astronomiczne. Setki miliardów dolarów wyrzuconych w błoto, prosperujące mafie, przedmieścia tknięte gangreną, kokaina dostępniejsza od marihuany, tysiące ofiar krwawych porachunków, jak na granicy między Meksykiem a USA, narkotyki coraz tańsze i bardziej dostępne w szkołach i gimnazjach, o czym wszyscy politycy wiedzą, począwszy od Obamy, lecz nikt nie ma jeszcze odwagi, by wziąć pod włos drobnomieszczańskie przesądy wyborcy, zawierzającego bardziej magicznym zaklęciom niż racjonalnej analizie. Lecz ad rem, czyli streśćmy owych 10 propozycji Attaliego. Po pierwsze to, że konsument korzysta za darmo z jakiejś usługi, nie oznacza koniecznie, że jej dostawca pozbawiony jest wynagrodzenia. Darmowość to znak socjalizacji użytkownika i nie jest tożsama z eksploatacją producenta. Podatnik opłaca nauczyciela i policjanta, którzy nie pracują za darmo. Reklama opłaca dziennikarzy radia i telewizji, których słuchamy za frajer. Muzyk czy filmowiec żyją z tego, że inni ich słuchają lub oglądają, lecz wcale to nie oznacza, że bezpośrednio żyją na ich utrzymaniu. Kasę trzymają pośrednicy. Po drugie, ściąganie za darmo plików z sieci nie jest równoznaczne z piractwem, gdyż muzyka czy film to obiekty niematerialne. Kiedy kradnę bochenek chleba, jego właściciel pozbawiony jest bochenka. Kradnąc muzykę lub wideo, nikogo ich nie pozbawiam. Dzieło sztuki jest daniem, za które płacić może ktoś inny niż ten, kto je spożywa. Po trzecie, rzekome piractwo rozkręca w istocie biznes kultury i rozrywki, gdyż ci, co piratują, kupują najwięcej płyt i najczęściej chodzą na koncerty lub do kina. Po czwarte, system nadzoru skazany jest na porażkę, gdyż większość rzekomych piratów przeszła już na streaming, czyli najzupełniej legalne korzystanie na żywo z oferty artystycznej. Po piąte, artystom cyka to, kto ich ściąga. Liczy się tylko liczba amatorów. Internetowi dostawcy, zamiast brać na muszkę Kowalskiego, powinni więc przestawić się na liczenie kliknięć, czyli przeliczanie sukcesu na dudki. Artystom też ulży, gdyż nie będą odtąd wspólnikami policji, strzegącej renty kilku emerytów odcinających kupony od banderoli. Po szóste, internetowy dostawca jest tym samym, co operatorzy radia czy telewizji. Głównym beneficjentem ruchu w interesie jest więc oczywiste, że to jego trzeba najprzód opodatkować, by wynagrodzić artystów. Po siódme, major companies, międzynarodowe korporacje, zrozumiały już, że represyjny projekt Adopito Impas i starają się wcielić w życie ideę licencji globalnej, tyle że każda na własny użytek, oferując internautom za skromną opłatą całość swoich katalogów z korzyścią dla siebie i garstki gwiazd show biznesu, gdyż większość artystów zadowolić się musi okruszkami z pańskiego stołu. Po ósme, muzycy czy filmowcy muszą dogadać się do systemu licencji globalnej, w którym minimum dochodów gwarantuje zasada każdemu wedle tego, jak społeczność doceni jego zasługi. Bardzo zdrowa, moim zdaniem, zasada, gdyż nie ma lepszej. Po dziewiąte, Atali uważa zgoła, że artyści nie mieliby nic do stracenia, gdyby pozwolili wszystkim nagrywać ich występy live. Nawet ślady ich zasłabnięć godne są uwiecznienia, jeśli ich fanom na tym zależy. Każdy, kto się obnaża, winien się zgodzić na archiwizację swej nagości i swych ułomności. Po dziesiąte wreszcie, Atali wybiega optymistycznie w przyszłość, obiecując artystom nowe gratyfikacje. Wielu już wybrało taką drogę, ucinając pępowinę łączącą ich z systemem międzynarodowych korporacji, których jedyną logiką jest renta. Jacques Attali jednym słowem wsadza kij w mrowisko, stwierdzając, że ekonomia cyfrowa to nieustanne obniżanie kosztów i konieczność wymyślenia nowej ekonomii mikrozysków opartej na kryteriach popularności, pożądania i pożyteczności, a nie na procencie od kapitału lenistwa.
RFI, la radio du monde.
À perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. C'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon. Et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix. Et de leur nuit, ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison.
Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Django Reinhardt wiecznie żywy. W 2003 roku obchodziliśmy 50. rocznicę jego śmierci i od tej pory worek z płytami pozostaje otwarty. Ciągle nagrywane są nowe płyty z jego kompozycjami, najróżniejsze tribute to Reinhardt. Ostatnia w kolejności to płyta Iwana Christophera Django à la Creole. Iwan Christopher gra na klarnecie, dwóch gitarzystów to Dave Kelby i Australijczyk Dave Blankhorn, na kontrabasie natomiast gra Francuz Sébastien Girardot. Tytuł mówi sam za siebie, za chwilę kilka słów o Iwanie Christopherze, a na razie trochę muzyki. Oto Nuage, jedna z najsłynniejszych kompozycji Django Reinharta. Django Reinharta zagrane przez grupę Iwana Christophera. Zmuszony do opuszczenia Luizjany po przejściu huraganu Katrina, Iwan Christopher założył we Francji zespół, który gra właśnie reinhardowskie standardy, ale oczywiście nie tylko. No i w dodatku gra je na swój specyficzny sposób. W końcu to nie jest Django po prostu, tylko Django po kreolsku. No i przecież nie można tak całkiem odciąć się od korzeni. Iwan Christopher właśnie się nie odcina. Jest on zresztą jednym z najlepszych współczesnych muzyków grających jazz nowoorlandzki. Nic dziwnego, pił przecież tę wodę z samego źródła i to słychać. Proszę bardzo, oto przykład Farewell Blues, czyli pożegnalny blues. Zespół Iwana Christophera, Django à la Creole, w najbliższych tygodniach występować będzie głównie w Wielkiej Brytanii, ale oczywiście nie może go zabraknąć pod koniec czerwca na festiwalu Django Reinharda w Saint-Moi-sur-Seine. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania proponuję Państwu wysłuchanie kompozycji Django Reinharda Douce Ambiance. Przyznam, że wahałam się między tym utworem a kompozycją Reinharda i Stefana Grappellego Django Lodzi. W końcu jednak ta wydała mi się lepsza na zakończenie, bardziej dus, bardziej łagodna.
żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.
Écoutez.